Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest środa, 13 marca. Dziś dzień ferialny Wielkiego Postu trzeciej klasy. Do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego zostało nam 18 dni. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Francja. Piątek 8 marca w ramach tzw. Dnia Kobiet we Francji odbyły się państwowe uroczystości związane z przyjętym projektem nowelizacji konstytucji w kwestii zabijania dzieci nienarodzonych. Podczas hucznej ceremonii na paryskim placu Vendôme francuski minister sprawiedliwości pan Éric Dupond-Moretti uroczyście odcisnął pieczęć na dokumencie stwierdzającym wpisanie do konstytucji tzw. prawa do aborcji. Minister ogłosił także, że Francja jako pierwszy kraj na świecie z prawem do mordowania nienarodzonych w ustawie zasadniczej będzie starała się o wpisanie tego prawa do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W wydarzeniu wzięła udział liczna publiczność, która wyrażała zadowolenie z decyzji francuskich władz oraz prezydent Emmanuel Macron, który po tej, cóż tu dużo mówić, satanistycznej ceremonii złożył kwiaty na grobach tzw. wielkich postaci feminizmu. Watykan. W minioną środę w Rzymie odbyła się zorganizowana przez Caritas oraz ambasady Wielkiej Brytanii i Australii przy Stolicy Apostolskiej konferencja zatytułowana Kobiece liderki w stronę jaśniejszej przyszłości. Wydarzenie miało miejsce w budynku Kurii Generalnej Jezuitów. W konferencji udział wzięła m.in. francuska siostra zakonna Nathalie Becard, pełniąca urząd podsekretarza w kierownictwie sekretariatu Synodu Biskupów. W swojej wypowiedzi zakonnica wskazywała, w jaki sposób synod o synodalności pomaga zwiększyć udział kobiet w procesach decyzyjnych Kościoła. Siostra powiedziała: dotychczasowe raporty synodalne wzywają do pełnego i równego uczestnictwa mężczyzn i kobiet w procesach decyzyjnych. Kobiety są siłą napędową synodalności. Mają styl przywództwa bardziej oparty na współpracy i Kościół tego potrzebuje. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. W minioną sobotę obchodziliśmy wspomnienie świętej Franciszki Rzymianki, wdowy. Przyszła ona na świat w patrycjuszowskiej rzymskiej rodzinie w roku 1384. W młodości wydano ją za Wawrzyńca di Ponciani i Franciszka zamieszkała wraz z mężem w pobliżu rzymskiej bazyliki świętej Cecylii. Urodziła troje dzieci i pomimo zamożności i posiadania służby sama podjęła się ich wychowania. Dwoje z trojga dzieci zmarło jednak w wieku dziecięcym, a wkrótce po wybuchu wojny pomiędzy państwem kościelnym a Neapolem dom Franciszki został zrabowany przez wojska neapolitańskie, a mąż i syn wygnani z Rzymu. Niedługo potem w Rzymie wybuchła epidemia, a Franciszka podjęła się opieki nad chorymi. Gdy jej rodzina wróciła z wygnania, namówiła swojego męża do złożenia ślubu czystości. Pozwoliło to jej jeszcze bardziej oddać się gorliwej modlitwie i posłudze potrzebującym. Naśladujące ją kobiety powołały wraz z Franciszką Stowarzyszenie Oblatek Benedyktynek z Góry Oliwnej. Po śmierci Wawrzyńca oraz ostatniego syna Franciszka przywdziała habit i zamieszkała przy kościele Santa Maria Nova nieopodal Koloseum. Bóg obdarzył ją wizjami, mocą uzdrawiania, prorokowania, widzenia swojego anioła stróża, a nawet wskrzeszania zmarłych. Święta Franciszka Rzymianka zmarła 9 marca 1440 roku, przeżyła 56 lat. Kanonizował ją w roku 1609 papież Paweł V. Jest patronką Rzymu i kierowców. Ziemska ojczyzna świętej Franciszki, czyli Włochy. We wtorek 5 marca prezydent Włoch, pan Sergio Mattarella, podpisał najnowszą ustawę, na mocy której powołana zostanie komisja śledcza do spraw zbadania, uwaga, działań rządu w czasie pandemii. Inicjatorem projektu ustawy jest rządząca centroprawicowa koalicja, a ścieżka parlamentarna projektu zakończyła się lutowym głosowaniem. Zgodnie z przyjętą ustawą, komisja śledcza, w skład której wejdzie 15 deputowanych oraz 15 senatorów, pracować będzie do końca aktualnej kadencji parlamentu, czyli do roku 2027. Organ ma na celu zbadanie zasadności wprowadzenia restrykcyjnych zasad sanitarnych, które od roku 2020 wprowadzały rządy pana Giuseppe Contego oraz Mario Draghiego, którzy między innymi nakazali niektórym grupom zawodowym przyjęcie kryzysu klimatycznego w ramię. To była sprawka czwarta, a po niej reklama, uwagi warta. Dziś zamiast reklamy produktu chcemy polecić pewne wydarzenie. W obliczu niespotykanej dotychczas skali zagrożeń czyhających na polskie dzieci, jako cały zespół Sprawek Okiem Katolika, zachęcamy Cię, mój drogi słuchaczu, do zaangażowania się w ochronę najsłabszych. Większość członków redakcji Sprawek Okiem Katolika przez wiele lat działała na polu ratowania życia nienarodzonych i ochrony dzieci przed ideologią LGBTQ i inne literki. Doskonała okazja ku temu, by osoby chętne, a jeszcze nie zaangażowane, aktywnie przyłączyły się do tej walki, będzie miała miejsce już 16 marca, kiedy to w Warszawie będzie można wziąć udział w kursie ProLife, organizowanym przez Fundację Życie i Rodzina. Informacje o kursach w innych miastach można znaleźć na stronie fundacji albo kontaktując się z wolontariuszem tejże. Z pierwszej ręki wiemy, że dzięki działalności wolontariuszy, organizacji takich jak Fundacja Pro Prawo do Życia czy Fundacja Życie i Rodzina, ocalało wiele ludzkich istnień. Sprawmy, żeby ocalało ich jeszcze więcej. W opisie tego odcinka znajdziesz, mój drogi słuchaczu, link z informacjami o kursie w Warszawie oraz link do strony Fundacji Życie i Rodzina. Życzymy owocnych procesów decyzyjnych. Niemcy. W połowie lutego konferencja Episkopatu Niemiec utworzyła wewnątrz swojego gremium nowy urząd. Delegata do spraw środowiska LGBTQ i inne literki. Zgodnie z decyzją hierarchów został nim biskup pomocniczy Essen, Ludger Scheppers. Nowy delegat udzielił niedawno wywiadu stacji radiowej Deutschlandfunk, w którym wyraził zadowolenie z otwarcia kościoła na środowiska homoseksualne oraz zauważył, że choć tematy dotyczące LGBTQ i innych literek do niedawna były zakazane, dziś są obiektem debaty na najwyższych szczeblach hierarchii kościoła. Szczególne znaczenie według biskupa miał w tym grudniowy dokument papieża Franciszka i kardynała Fernandeza Fiducia Supplicans. Biskup Scheppers zapowiedział także forsowanie przez Kościół w Niemczech dalszych rozwiązań na rzecz ideologii LGBTQ i inne literki. Kanada. Rządząca Partia Liberalna z premierem Justinem Trudeau na czele wystąpiła z najnowszą inicjatywą ustawodawczą. Zgodnie z projektem dzielnych globalistów, władze państwa mają zyskać szereg narzędzi umożliwiających śledzenie i inwigilację przeciwników politycznych. Na mocy projektu ustawy poszczególne osoby mogłyby, a przypominam Ci, mój drogi słuchaczu, że nie opowiadam Ci teraz scenariusza filmu dystopijnego, ale opowiadam o realnych wydarzeniach. Pewne osoby w Kanadzie mogłyby zostać zatrzymane i karane za podejrzenie możliwości popełnienia przez nich przestępstwa z nienawiści w nieokreślonej przyszłości. Projekt liberałów zakłada także ułatwienie wytoczenia procesu osobom, które według prywatnego osądu obywatela odpowiadać mogą za straszliwą zbrodnię dyskryminacji mniejszości seksualnych lub rasowych, a równolegle procedowany projekt usuwa przekonania religijne z katalogu cech chronionych prawem. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu 15. O wadach przeciwnych roztropności, nieroztropności, pośpiechu, nieuwadze, niestałości, niedbalstwie, fałszywej roztropności, roztropności cielesnej, przebiegłości, podstępie, oszustwie i fałszywej trosce. Czy akt nieroztropności może być grzechem śmiertelnym? Tak, zdarza się to, kiedy rozum człowieka kieruje swoim działaniem wbrew regułom ustanowionym przez Boga, jak to jest w przypadku tego, kto lekceważąc i odrzucając boskie ostrzeżenia, działa pochopnie. kiedy nieroztropność jest tylko grzechem powszednim. Jest tak wtedy, gdy człowiek działa wychodząc poza Boże zasady, ale bez pogardy dla nich i bez lekceważenia tego, co jest konieczne dla zbawienia. Czy grzech nieroztropności jest związany z każdym innym grzechem? Tak, grzech nieroztropności jest związany z każdym innym grzechem, gdyż nigdy nie doszłoby do grzechu, jeśli by nie było i nieroztropności. Jednakże ten grzech może istnieć także samodzielnie, oddzielony od innych grzechów. Kiedy grzech nieroztropności istnieje samodzielnie, oddzielony od innych grzechów? Dzieje się tak zawsze, gdy bez uczynienia czegoś złego, a nawet czyniąc jakąś dobrą rzecz, działamy pochopnie, nieuważnie, w sposób niestały lub też niedbale. Co należy rozumieć przez pochopność? Pochopność jest grzechem przeciwko roztropności, który polega na działaniu bez odpowiedniego zastanowienia, które powinno pojawić się w odpowiednim czasie i przybrać odpowiednią formę. Czym jest nieuwaga? Nieuwaga jest grzechem przeciwko prawości sądu i polega na pogardzie lub niedbalstwu w stosunku do tego, co zapewnia prawy osąd działania. W czym niestałość jest wadą przeciwstawiającą się roztropności? Niestałość jest pewnym brakiem w akcie nakazującym cnoty roztropności. W konsekwencji ten jest nazwany niestałym, kto z powodu braku zdecydowania w nakazie nie realizuje w działaniu tego, co zdecydował, po zastanowieniu się lub zasięgnięciu porady. Czy jest to jedyna wada, która może dotknąć zasadniczego aktu roztropności, jakim jest akt nakazu? Nie. Jest jeszcze jedna wada, która jest temu aktowi przeciwna, w aspekcie konieczności odpowiedniej staranności, a jest nią niedbalstwo. Czym jest zatem to niedbalstwo? Niedbalstwo jest brakiem gotowości bezpośredniego wykonania, w postaci nakazu, postanowień i sądów, które wynikają z odpowiedniego zbadania sprawy lub wyniku rady, a dotyczą działania podjętego ze względu na realizację cnoty. Czy grzech niedbalstwa jest poważnym grzechem? Tak, ten grzech może być określany jako bardzo poważny, w tym sensie, że paraliżuje wszystko w aspekcie działania cnotliwego, gdyż albo uniemożliwia podjęcie takiego działania, albo powoduje, że działa się powolnie, z ociąganiem i z takim skutkiem, że działanie traci większą część należnej mu zasługi i nagrody. W jaki sposób nazywa się ten rodzaj niedbalstwa, który powoduje, że akt zewnętrzny jest opóźniony albo zbyt wolny? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy jutro. Polska. W minionym tygodniu Komisja Europejska opublikowała aktualizację planu wykonania przez Polskę Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu w latach 2021-2023, opracowaną przez Resort Ochrony Środowiska i Klimatu. Jak się okazuje, co chyba nie jest zaskoczeniem, cele klimatyczne zaproponowane przez nowy rząd są jeszcze ostrzejsze niż pierwotne założenia z roku 2019. Według ministerialnego dokumentu Polska będzie w stanie zredukować emisję gazów cieplarnianych do roku 2030 o 35% względem wskaźnika z roku 1990, a nie jak zakładano wcześniej o 30%. Urzędnicy brukselscy nie są jednak usatysfakcjonowani, gdyż Komisja Europejska wymagała redukcji o 55%. Rząd zamierza natomiast konsekwentnie realizować zakaz wznoszenia nowych budynków ogrzewanych paliwami kopalnymi, który ma w Rzeczpospolitej obowiązywać od roku 2030. Ponownie Polska. W minionym tygodniu na antenie Radia SK oraz telewizji internetowej Super Expressu miała miejsce debata kandydatów na urząd prezydenta Krakowa. Wzięło w niej udział 6 kandydatów reprezentujących PiS, PO, Polskę 2050, Konfederację oraz 2 komitety lokalne. Z udziału w debacie zrezygnował jeden z faworytów, były poseł, a obecnie radny Krakowa, pan Łukasz Gibała. W studio rozgorzała dyskusja w temacie tzw. strefy czystego transportu, w której kierowcy tzw. aut nieekologicznych musieliby się liczyć z wieloma ograniczeniami. Poparcie dla tej idei wyraził kandydat Polski 2050, pan Rafał Komarewicz, twierdząc, że jest ona koniecznością. Jednak należy w związku z tym obniżyć ceny biletów autobusowych. Pan Komarewicz powiedział: strefę czystego transportu jesteśmy zmuszeni wprowadzić. Powinniśmy rozmawiać z Ministerstwem Klimatu, żeby miasta, które muszą wprowadzić strefę, miały dofinansowanie do komunikacji miejskiej. Wpisuje się to oczywiście w wizję panów globalistów, w której bogaci jeżdżą sobie po centrum czym chcą, a pozostali muszą, najlepiej z wdzięcznością, ograniczyć się do komunikacji miejskiej. Swój sprzeciw wobec idei strefy czystego transportu wyrazili kandydaci PiS i Konfederacji. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o naszych małych, dużych uzależnieniach. Użyłem słowa małych, żeby jasno zaznaczyć, że mogą istnieć poważne uzależnienia, które wymagają opieki specjalistycznej. Użyłem słowa dużych, ponieważ tak naprawdę wszystkie niezdrowe uzależnienia są duże. Alkohol w codzienności jako sposób na wyluzowanie się po trudach dnia. Oglądanie, na przykład przed snem, obrazów, przez które gorzej śpimy. Budzimy się rozkojarzeni, niespokojni, z bałaganem w głowie i systemie nerwowym. Wchodzenie na media społecznościowe w każdej, najkrótszej nawet chwili nudy. Gry wideo. Nieposkromiony głód informacji, żeby niby być na bieżąco, który to głód dzięki dostępności internetu zaspokajamy w każdej najkrótszej nawet chwili nudy. I podobne, niekorzystne dla nas zachowania. Niby wszystkich powyższych można używać z umiarem, ale w większości przypadków wydaje mi się to myślenie życzeniowe i zaklinanie rzeczywistości. Jest tak dlatego, że niestety sama natura tych czynności zakłada stopniowe zanikanie umiaru, ponieważ każda tego typu czynność jest tak naprawdę podobna do spożywania jakiejś substancji. Tyle, że w niektórych przypadkach, jak na przykład gdy oglądamy media społecznościowe, serial albo gramy w grę, substancja ta wytwarza się w naszym mózgu i jest to dopamina. Jak każda substancja, z czasem zaczyna się ona w systemie nerwowym jakby rozpychać łokciami i żądać więcej miejsca dla siebie. A jest tak dlatego, o czym najprawdopodobniej, mój drogi słuchaczu, wiesz, że nasz poziom tolerancji na substancje rośnie i potrzebujemy jej coraz więcej, żeby poczuć to, co wcześniej czuliśmy przy mniejszych ilościach. A co chcemy poczuć? Najczęściej w przypadku tego typu uzależnień ulgę. Sam borykam się z takim uzależnieniem. Wolałbym nie mówić z jakim, gdyż nie wierzę w tego typu ekshibicjonizm. Z drugiej jednak strony, choć nie ma w tym niczego interesującego, powiem, bo zostawiając taki niedopowiedziany sekret, można jeszcze bardziej odciągnąć odbiorcę, w tym przypadku, mój drogi słuchaczu, ciebie, od meritum. Więc w moim przypadku jest to oglądanie czegoś przed snem. Borykam się z tym od lat. Zostawmy jednak mnie. Dziś chciałbym zasugerować każdemu katolikowi coś, o czym pewnie każdy nieraz słyszał. Czy wprowadzał to w życie, to inna sprawa. Oprócz wszelkich ludzkich wysiłków, by poradzić sobie z uzależnieniem, które to wysiłki są już na wiele sposobów opracowane i możliwe do znalezienia w internecie, jak ograniczanie dostępu do danego stymulatora, przekierowanie uwagi z tego, czego chcemy się pozbyć, na to, co możemy po odstawieniu przedmiotu uzależnienia zyskać i temu podobne porady, bardzo cenne. Oprócz tych technik i oczywiście oprócz modlitwy o pomoc, chcę poradzić coś, co mi poradzono. Coś, co radzono mi już wcześniej wielokrotnie, czego jednak nie wprowadziłem nigdy tak naprawdę. Rzecz jest prosta i z pewnością też, mój drogi słuchaczu, niejednokrotnie o niej słyszałeś. Chodzi o wybranie precyzyjnej intencji swojego wyrzeczenia. Możesz odczuwać w tym jakiś zgrzyt, gdyż umartwienie w intencji kojarzy się z ograniczeniem czegoś dobrego w jakiejś intencji. Jakoś dziwnie może brzmieć: umartwię się od Netflixa w intencji wiary katolickiej członków mojej rodziny. A jednak taki zgrzyt najprawdopodobniej bierze się z błędów w myśleniu. W tej rozprawce nie zmieszczę analizy tego błędu. Najlepiej chyba po prostu od razu go odrzucić i właśnie tak postąpić. Nie będę robił tego a tego, bo ofiaruję to umartwienie w intencji takiej a takiej. I uwaga, warto napisać to sobie odręcznie na małej kartce. Albo jeżeli ktoś nie ma współdomowników albo się tego przed nimi nie wstydzi, na 10 takich samych kartkach położonych w różnych miejscach w domu. Nie będę robił tego czy tamtego jako umartwienie w takiej konkretnej intencji. Z całego serca, mój drogi słuchaczu, polecam tę metodę tobie lub komuś, kto potrzebuje od ciebie porady w twojej lub jego walce z jakimś małym, dużym uzależnieniem. Odwagi i powodzenia. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty. Tym bardziej, że jak pewnie zauważyłeś, wraz z nową oprawą tego programu pan algorytm zdecydował się wyłączyć nam reklamy. To szczegóły, jak można dokonać takiego wsparcia, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że w tę niedzielę, 17 marca, zostanie odprawiona kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święta Franciszko Rzymianko, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.